Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Z serdecznym pozdrowieniem udajemy się do wszystkich widzów telewizji Trwam, którzy łączą się wraz z nami w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Temat naszego spotkania, jak to zapowiadaliśmy na antenie telewizji oraz radia, niewidoma matka niewidomych. Najważniejsze, niewidoczne dla oczu. To temat naszego spotkania, a naszymi gośćmi są siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jest wraz z nami siostra Radosława Podgórska, odpowiedzialna za sprawy procesu i beatyfikacji matki Elżbiety Róży Czackiej. Siostro, witamy serdecznie na antenie telewizji Trwam.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Siostra Jana Maria Ściga, kierowniczka internatu dziewcząt w Laskach.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach.
Szczęść Boże Państwu i Ojcu.
Bardzo się cieszymy z obecności sióstr pani w naszym dzisiejszym programie Rozmowach Niedokończonych, tym bardziej, że coraz większymi krokami zbliża się ta podniosła chwila, na którą wyczekujemy już z utęsknieniem, prawda? Czas beatyfikacji 12 września w Warszawie, Wilanowie, w Świątyni Opatrzności Bożej. Ta chwila, tak, wyczekiwana z utęsknieniem, kiedy to właśnie dwoje jakże wielkich zostanie ogłoszonych błogosławionymi. I będziemy mogli oficjalnie za ich przyczyną tutaj orędować przed oblicze Pana Boga w tych różnych sprawach. Siostry to z pewnością będą orędować za ludzi, tak, którzy są niewidomi. Nie tylko niewidomi fizycznie, ale niewidomi przede wszystkim duchowo, bo to jakże jest w dzisiejszym świecie wielka plaga. Ale zanim przejdziemy do naszego tematu, to może kilka słów o naszych dzisiejszych gościach. Bardzo proszę, siostro, siostra Radosławę, o takie kilka słów na swój temat, abyśmy też mogli i mieli tę sposobność troszkę siostrę poznać.
Najtrudniej mówić na swój temat. Ze chrztu mam imię Anna. Wstąpiłam do zgromadzenia mając lat 20, a obecnie mam lat 58, czyli już ładny czas bycia w zgromadzeniu. W zgromadzeniu pełniłam różne funkcje. Byłam najpierw we wspólnocie w Asyżu przez 15 lat pod Asyżem. Potem pełniłam posługę mistrzyni nowicjatu. Przez jakiś czas też byłam przełożoną generalną. A teraz jestem właśnie tą, której została dana wielka łaska kończenia prac związanych z procesem Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej. No i radość pracy przy przygotowaniu uroczystości beatyfikacji.
Czyli matka Czacka jest dla siostry wielką przyjaciółką poprzez pewnie ten proces przygotowania do beatyfikacji. Bardzo się siostry z sobą zaprzyjaźniły.
Bardzo, bardzo i przede wszystkim ja jednak czuję, że jestem pod skrzydłem matki Elżbiety. Często się czuję, że po prostu jak małe dziecko klękam przy jej fotelu, wsuwam się pod ramię i słucham, co mi mówi do ucha.
O proszę, a dużo mówi?
Tak, sporo mówi właśnie przez swoje pisma, które mamy, jej notatki, dyrektorium, konferencje i przez same wydarzenia. Mówi zawsze: Radosława, a nie mówiłam ci.
Proszę bardzo, to siostra Radosława Podgórska, a pani Jadwiga Borek?
Od niedawna jestem Jadwiga Borek, przedtem byłam Jadwiga Dobrowska.
Winszujemy.
Dziękuję, bo 2 lata temu wyszłam za mąż, w wieku troszkę późniejszym. Uczyłam się najpierw w ogóle pochodzę z Pruchnika, to jest województwo podkarpackie. Uczyłam się najpierw w szkole we Wrocławiu, to szkoła dla niewidomych, przez 8 lat, a potem z Opatrzności Bożej, potem poszłam do Lasek. W 1986 roku rozpoczęłam naukę w technikum masażu. Potem opuściłam Laski na 2 lata, potem, żeby do nich powrócić znowu jako pracownica Biblioteki Brajlowskiej, gdzie pracuję już chyba 28 lat, od 1993 roku, od roku powstania nowej biblioteki, bo starą założyła matka Czacka, więc tak naprawdę to ja przyszłam do chyba do 3. lub 4. siedziby biblioteki.
No proszę, i biblioteka obfituje w różnego rodzaju inkunabuły.
Tak, tak. I mamy również dyrektorium, ale mamy właśnie książkę o Matce Czackiej, którą napisała siostra Cecylia, i mamy książkę o Matce Czackiej, którą napisała siostra Radosława.
I pani przywiozła z sobą również jedną z takich
książek. Tak, przywiozłam książkę siostry Cecylii.
No proszę, to mam nadzieję, że jakiś fragment z tejże książki usłyszymy, jeśli chodzi właśnie o Matkę Czacką.
Tak, nie wyjdę z tego studia, póki nie przeczytam tych fragmentów, bo one są bardzo ciekawe, naprawdę.
No to ładnie, to cieszymy się wobec tego. Dziękujemy, pani Jadwigo oraz siostra Jana Maria Ściga.
Jestem w Laskach już 26 lat. Do Lasek trafiłam właściwie dzięki mojej niewidomej babci, bo dzięki niej odkrywałam swoje powołanie do pracy z niewidomymi, a potem do służby Panu Bogu. I większość lat w Laskach to moja praca z niewidomymi, z czego się bardzo cieszę, głównie z dziećmi. Też dane mi było być na misjach przez 5 lat w Rwandzie i to też takie ciekawe doświadczenie. A teraz praca bezpośrednia w internacie dziewcząt, także to też bardzo taki czas obfitujący w taką pracę z małymi i dużymi.
Bardzo dziękuję siostrom, pani Jadwidze, za to przedstawienie, wprowadzenie w nasze dzisiejsze spotkanie właśnie, które będzie koncentrowało się wokół takich tematów jak Matka Elżbieta Róża Czacka, jak również Laski, jak to miejsce, które jest przestrzenią wzrostu, przestrzenią również pewnego rodzaju możliwości dla osób, które idą przez życie z tą rzeczywistością bycia osobą niewidomą i to wielką pomocą, które Laski świadczą, o czym pani Jadwiga nam tutaj z pewnością opowie, bo i z doświadczenia swojego od tej strony właśnie pobytu tam, a teraz jako osoby, która współtworzy również to miejsce poprzez posługę w bibliotece. Przed tym jednak rozpocznijmy od tej, od której się wszystko zaczęło. Siostro Radosławo, gdyby siostra miała powiedzieć z tego czasu przygotowania do właśnie beatyfikacji Matki Czackiej, kim była matka Elżbieta Róża Czacka?
Róża Czacka, zanim stała się siostrą i zanim stała się franciszkanką, była arystokratką, była hrabianką. Urodziła się w 1876 roku w Białej Cerkwi na Ukrainie. Ten pałac istnieje do tej pory i mieści się w nim szkoła muzyczna w Białej Cerkwi. Była chrzczona też tam, w kościele, który obecnie jest salą koncertową, ale jest. Mamy nadzieję, że od czasu do czasu można tam odprawić też mszę świętą. I ich dobra rodzinne znajdowały się bardziej na zachód, w Porysku i Koniuchach. Natomiast po 6 roku życia matki rodzice zdecydowali, że przyjadą do Warszawy, żeby dać lepsze wykształcenie swoim dzieciom, ponieważ Róża Czacka miała jeszcze 3 rodzeństwa. Siostrę i 2 braci starszych. Ona była najmłodsza i może najbardziej delikatna, najbardziej wrażliwa i od dzieciństwa trochę słabiej widziała. Już jako matka Elżbieta wspomina, gdy byli na przejażdżkach konnych przez piękne, bezkresne przestrzenie na Ukrainie, bracia opowiadali o jakichś szczegółach, których Róża nie zauważała. I potem się orientowała, że coś chyba, potem już tak w późniejszym czasie zdała sobie sprawę, że chyba coś już od małego wzrok był słabszy. I mówiła, że za dzieciństwa była bardzo wrażliwa, bardzo często płakała, przez co starsze rodzeństwo się z niej śmiało. I wspominała też, że jej dzieciństwo było takie dosyć trudne i dosyć przykre. Także wspominała pewien epizod, że bardzo przykre jej było, że wyjeżdżają z Ukrainy i zalewała się też łzami. I rodzice na pocieszenie dali jej dużą torbę cukierków. Dojechała do Warszawy i była bardzo chora, bo cukierków też nie było i Róża odchorowała tą podróż. W Warszawie zaczął się kolejny piękny epizod jej życia, ponieważ u boku babki Pelagi, która była mamą kardynała Włodzimierza Czackiego, uczyła się już po francusku czytać słowa naśladowania. Babka uczyła jej wielu modlitw na pamięć. Jakby może wiedziała intuicyjnie, że Róża może mieć jakieś kłopoty ze wzrokiem. Kolejny etap, którym był bardzo ważny w życiu Róży, już tak przeskoczę, żeby też nie zostawić na inne tematy czas. Nadszedł ten czas, kiedy Róża, będąc na przyjażdżce ze swoimi braćmi, spadła niefortunnie z konia. I ten wypadek sprawił, że w ciągu 3 lat zaczęła tracić bardzo wzrok. Odklejały się najprawdopodobniej siatkówki, ale były jeszcze inne komplikacje. Rodzice i Róża też przeżywali swoisty dramat, że ich córka nie będzie widzieć, więc była to zmiana, ponieważ Róża wcześniej uczestniczyła w różnych przyjęciach arystokracji, pięknie tańczyła, a potem się zdarzało, że zaczęła unikać tych spotkań, ponieważ zdarzały się momenty takie dosyć przykre, gdy się potknęła o krzesło, nie zauważyła i rodzice zaczęli również wymawiać się, że Róża się gorzej czuje i dlatego nie uczestniczy w różnych spotkaniach. Nadszedł czas, kiedy Róża miała 22 lata i młody lekarz okulista, Bolesław Ryszard Geppner, właśnie młodzi ludzie może mają więcej odwagi, powiedział, niech panna hrabianka nie jeździ do okulistów, to nic nie da, a niech się zajmie sprawą niewidomych, którymi się nikt nie zajmuje. Dla mnie to było niesamowite zadziwienie, bo oprócz tego, że lekarz powiedział bardzo trudną sprawę, dał też młodej Róży perspektywę, czyli straciłaś wzrok, ale to nie jest koniec twojego życia, to może być nowy początek. Miał tą odwagę i za to zawsze matka Elżbieta już mówiła, że uważa doktora Bolesława Ryszarda jako drugiego założyciela dzieła, ponieważ to on się przyczynił do takiego podjęcia zadania przez Różę. Kolejna rzecz, która mnie bardzo zadziwiła, to było, że Róża po decyzji, że będzie zajmować się osobami niewidomymi, nie zaczęła tego od razu. No wyszła i będzie się zajmowała. Zajęła się najpierw swoją rehabilitacją, nauczyła się Braille'a, nauczyła się życia jak osoby niewidomej, zajęła się własną rehabilitacją i w tym czasie jeździła do różnych ośrodków w Europie, które były o wiele bardziej rozwinięte i tam poznawała, jak można pracować z osobami niewidomymi. A jednocześnie sama, będąc niewidomą, wiele się uczyła. I potem już w życiu matki, gdy miała czasem pogadanki dla wychowanków w laskach, mówiła, jak dzieci tam marudziły troszeczkę, a to się nie da, to trudne, a matka mówi, nie, kochani, to się da, bo ja jestem sama niewidoma. I po tych... Jeszcze trzeba wspomnieć, że kolejna rzecz, która mnie bardzo zadziwiła, to, że Róża Czacka była bardzo wątłego zdrowia. Jako młoda osoba miała wiele kłopotów zdrowotnych, a potem, gdy założyła już zgromadzenie w 1918 roku, w 1921 miała 2 operacje nowotworowe, czyli Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi istnieje od 10 lat, zgromadzenie od 3 lat i nagle jakby wszystko się przecina, coś po prostu przepaść. A matka Elżbieta nie traci nadziei, w tym momencie przed operacjami zawierza wszystko Panu Bogu i ofiarowuje swoje krzyże przeszłe, teraźniejsze i przyszłe i jakby rzuca się w tą głębię oceanu zaufania Panu Bogu. I w tym czasie właśnie takiego doświadczenia niesamowitego choroby ojciec Korniłowicz, kolejna osoba w dziele Lasek, przysyła do niej Antoniego Marylskiego. To jest też osoba z możnego rodu, niedaleko Lasek. I właśnie tegoż to Antoniego Marylskiego matka Elżbieta prosi, żeby pomógł jej w budowaniu osady w Laskach. Bo pierwsza działalność rozpoczynała się w Warszawie. jako jeszcze Róży Czackiej, zakładającej Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Potem jeszcze czas I wojny światowej. Też no, wiele jest tych wątków do opowiedzenia, ale ja chciałam się w tym momencie podzielić moimi zachwytami właśnie i takimi sprawami, aspektami, które bardzo mnie poruszyły.
Bardzo dziękujemy, siostra Radosława Podgórska, która jest odpowiedzialna za sprawę procesu i beatyfikacji matki Elżbiety Róży Czackiej. Dziękujemy za takie resume, takie rzucenie światła na tę niebagatelną postać, wyłuskanie tych elementów z życiorysu niezmiernie inspirujących. Bo spójrzmy, doświadczenie młodej osoby, doświadczenie no, krzyża, prawda, utraty wzroku, które no, jest jakże tragicznym doświadczeniem, a dla niej stało się pewnego rodzaju inspiracją do tego, żeby dokonywać jakże wielkich dzieł. I może o tych dziełach porozmawiajmy siostrą Jano Mario, jak powstały laski i jaką rolę odgrywają dzisiaj laski w przestrzeni właśnie osób niewidomych, dwojako niewidomych?
Zaczęło się niepozornie od 5 morgów ziemi podarowanych przez państwa Daszewskich i laski wyrastały w bardzo takich skromnych warunkach. Budowano dom za domem, aż rozrosły się do, można powiedzieć, małego miasteczka, bo obecnie to jest około 70 budynków na kilkudziesięciu hektarach. I obecnie w laskach uczy się około 200 dzieci, już nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy. Mamy wychowanków również ze wschodniej granicy i dzieciaki mogą już uczyć się od przedszkola, a nawet wcześniej, zaraz o tym opowiem, aż do ukończenia szkoły średniej. Czyli no, możemy jakby zapewnić im ten rozwój od początku aż do osiągnięcia samodzielności, aż do przygotowania ich do pełnoletności, do tego, żeby mogli iść w dorosłe życie, do podejmowania już tych samodzielnych ról w życiu społecznym, czego zresztą oczekiwała matka Czacka, bo jakby podejmując jakby ideę służby niewidomym, czerpiąc wzorce z zagranicznych zakładów dla niewidomych. Bardzo jakby spodobała jej się idea francuska i zaprzyjaźniła się z takim wybitnym tyflopedagogiem Maurice'em de la Cizeran, który właśnie mówił, że niewidomy to nie tylko człowiek, któremu, nie wiem, zapewnią opiekę odpowiednią, ale przede wszystkim przywrócą go do społeczeństwa, czyli poprzez odpowiednie wychowanie, wykształcenie, przygotowanie zawodowe, dadzą temu człowiekowi możliwość powrotu do społeczeństwa, tak aby pełnił w nim odpowiednią rolę społeczną. I matka właśnie taką funkcję widziała dla osób niewidomych w swoim kraju. Mało tego, uważała, że niewidomy, który dobrze przyjmie swoje kalectwo, który przyjmie je w duchu wiary, który razem z Chrystusem będzie przeżywał krzyż swojego kalectwa, będzie również apostołem właśnie wśród osób widzących. I tak właśnie pragnęła wychowywać swoich wychowanków, do takiej roli też ich przygotowywać. W laskach dzieci mogą przebywać już od przedszkola, natomiast istnieje też dział wczesnego wspomagania dziecka niewidomego, gdzie rodzice przyjeżdżają już z dziećmi kilkumiesięcznymi, praktycznie w momencie, kiedy dostają diagnozę ze szpitala. I to jest chyba najtrudniejszy moment, kiedy no, przychodzi ten cios i spotykają się z największą bezradnością, prawda? Bo przychodzi ta diagnoza i zostają właściwie wtedy sami. Mogą przyjechać do nas i właśnie po pierwsze dostać wsparcie od strony specjalistów, czyli oprócz tej diagnozy dostać jakby wsparcie takie terapeutyczne, czyli jak takie dziecko poprowadzić, jakich zabawek używać, jakiej terapii użyć, żeby to dziecko pomimo swojej dysfunkcji wzroku jak najbardziej się rozwijało na tym etapie życia, na którym jest, czyli prawda już jako kilkumiesięczne niemowlę, ale przede wszystkim, kiedy te rodziny przyjeżdżają na tygodniowe turnusy do nas i spotykają się z innymi rodzicami, prawda, i przez ten tydzień czasu mogą z tymi rodzicami sobie pobyć i porozmawiać. To jest największa psychoterapia dla nich, prawda, kiedy właśnie mogą się podzielić i swoimi radościami, ale też swoimi trudnościami. Kiedy właśnie te dzieciaczki już idą wieczorem spać, a mamy mogą razem usiąść w salonie i pobyć ze sobą, to jest to naprawdę bardzo ważny i drogocenny dla nich czas. A dzieci właśnie mogą skorzystać z różnych zajęć rewalidacyjnych i w ten sposób rozwijać się i przygotowywać się do tego, żeby potem mogły zacząć u nas przedszkole. Taka ciekawostka, że przedszkole jest u nas z internatem, więc te dzieci już w wieku 4 lat mogą po prostu rozpocząć swoją edukację również w internacie. Potem są szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych, ale także dla dzieci niewidomych z różnymi sprzężeniami. Więc mamy szkoły, również szkołę podstawową specjalną, gdzie dzieci właśnie z dodatkowymi sprzężeniami również mają swoje miejsce i mogą właśnie rozwijać się na miarę swoich możliwości. Mamy szkoły ponadpodstawowe, szkoły branżowe, technikum informatyczne, gdzie jest zawód programisty, bo taka ciekawostka, że osoby z dysfunkcją wzroku są bardzo dobrymi informatykami, na przykład i w tej dziedzinie bardzo dobrze się rozwijają. Mamy liceum, technikum masażu, no bo też wiadomo, że osoby w tej dziedzinie są bardzo dobrymi specjalistami. I potem właśnie po zakończeniu szkół średnich, po maturze, mogą iść do, czy to właśnie kontynuować właśnie swoją naukę w zawodzie, czy też po prostu podjąć studia już w integracji na uczelniach, czy na uczelniach pedagogicznych, prawda, na kierunkach, czy jako prawnicy, czy jako, prawda, na jakichś kierunkach lingwistycznych, w zależności już według upodobań, zdolności. Ale chcę podkreślić też, że nauka w laskach to nie tylko edukacja, ale to właśnie, tak jak wspomniałam, przede wszystkim przygotowanie do samodzielności i tutaj wchodzi też jakby cały wachlarz zajęć rewalidacyjnych, które możemy dzieciom i młodzieży zaoferować i są to zajęcia właśnie różnego rodzaju rehabilitacje, czyli rehabilitacje ruchowe, tak zwana rehabilitacja wzroku, kiedy nasze dzieci z różnym poziomem dysfunkcji wzroku mogą się uczyć ten wzrok wykorzystywać, prawda? Czyli mając jakieś resztki wzroku, uczą się pracując ze specjalistami, jak ten wzrok wykorzystywać z różnymi pomocami optycznymi, jak po prostu z nim pracować, żeby przy pomocy światła korzystać z niego na zewnątrz. Są zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, gdzie już od przedszkola najpierw dzieci malutkie chodzą z hula hop, czyli z większą jakby taką pomocą, która obejmuje większą przestrzeń przed nimi, ale potem już z białą laską, jak prawda tą przestrzeń, która już jest niedostępna za pomocą ręki, ale jak tą przestrzeń ogarniać i samodzielnie się poruszać, jak korzystać ze środków komunikacji, czyli z metra, z autobusu, z tramwaju, jak sobie radzić na przejściach dla pieszych, jak wykorzystywać do tego inne zmysły, czyli węch, słuch, taki zmysł kinestetyczny, jak sobie radzić właśnie w tłumie, w przejściach podziemnych. Są zdawane egzaminy z nauczycielami orientacji po to, żeby młodzież już zdając jakieś tam egzaminy na kolejnych trasach, miała tą swobodę, że może wyjeżdżać do Warszawy, że może już pojechać do galerii samodzielnie, pójść do kina, do kawiarni, móc uczestniczyć w społecznym życiu, cieszyć się jakby tą samodzielnością i to jest dla nich też bardzo ważne. Są też zajęcia, które rozwijają ich pasję i to jest bardzo ważne w laskach. Jest szkoła muzyczna pierwszego stopnia, więc osoby, które mają talent muzyczny, mogą w tej kwestii się rozwijać. Potem też mogą kontynuować jakby swoje rozwijanie swoich talentów w studium organistowskim w Warszawie i zdobyć zawód organisty. Ale też, prawda, mamy bardzo dużą działalność w takiej dziedzinie sportowej. Mamy reprezentację uczniów w kadrze Polski, w golbalu, w showdownie, w narciarstwie biegowym, w biatlonie. Więc tutaj dzieciaki rzeczywiście no, są bardzo aktywne. I to jest piękne, że jak się do lasek przyjeżdża i te dzieciaki rzeczywiście biegną do szkoły, bo rzadko kiedy chodzą, podskakując, są radosne, prawda, śpiewając coś pod nosem i są pełne życia, to jest też to świadectwo dla osób, które na przykład przyjeżdżają do lasek z jakimiś swoimi problemami, prawda? Bo w Laskach jest też dom rekolekcyjny i kiedy te osoby, no wiadomo, przeżywają jakieś swoje trudności, a jednocześnie widząc nasze dzieciaki, no mają porównanie, jakąś tam proporcję co do swoich problemów, to rzeczywiście, no jest taki znak zapytania dla nich i jest to takie świadectwo naturalne i myślę, że spełnia się to przesłanie matki, że dzieci nasze czy młodzież, no są takim znakiem świadectwa.
I słyszymy, że siostra mogłaby tak jeszcze opowiadać przez dłuższy czas. To piękne, bo to widzimy, że powołanie jest również pasją w przypadku sióstr. I tak poznaliśmy już po części z takiej ogólnej charakterystyki dzięki siostrze Radosławie matkę Elżbietę Różę Czacką. Poznaliśmy dzieło matki Czackiej, również oczywiście w namiastce. To są pewnego rodzaju inspiracje dla nas do tego, żeby dalej sięgać, dalej poznawać. A teraz sięgnijmy dalej, sięgnijmy w głąb, sięgnijmy do wewnątrz Lasek od takiej rzeczywistości osoby, która no, przeszła przez to miejsce, bo pani Jadwiga od 16 roku życia, prawda, jest tą częścią właśnie rzeczywistości, jaką są Laski. A czym dla pani jest to miejsce?
To pytanie ewoluowało. Przyszłam właśnie do Lasek w wieku lat 16, żeby się uczyć w technikum masażu i przerażało mnie wszystko tam, bo jeszcze moje koleżeństwo z dawnej szkoły, z poprzedniej, powiedziało, ty idziesz do Lasek? Tam siostry różańcami biją, ty tam nie idź. Ale oczywiście to były anegdoty, takie, no takie właśnie, jak to zwykle opowiada się przeróżnie. A potem, kiedy ja tam przyjechałam razem z moją mamą, no to uderzyło mnie przede wszystkim to, że w internacie jest prawie jak w domu. Ten internat jest teraz stary, ale wtedy, kiedy ja tam byłam, w 1986 roku, kiedy ja przyjechałam, też nie był nowy, nowym miejscem, nowym internatem, ale to, co ja tam zastałam w grupie właśnie i każda grupa miała swoją jadalnię, każda osoba miała swoje biurko i krzesło. Były to sypialnie, które nie miały tak dużo osób, nie spałyśmy w bardzo licznych tych sypialniach, więc to było takie ujmujące, takie domowe. No ale oczywiście jak już tak ochłonęłam i rozejrzałam się na lewo i na prawo, no to trzeba było się zabrać ostro za naukę. Bo w Laskach wtedy poziom był dosyć wysoki. I ja z dawnej szkoły przyszłam, gdzie tak naprawdę no, aż tak bardzo nie musiałam się wiele uczyć. No oczywiście były także przedmioty, gdzie musiałam bardziej przycisnąć, ale w Laskach rzeczywiście musiałam przysiąść, ponieważ w masażu, w technikum masażu trzeba było dużo kuć, dużo się uczyć, dużo uczyć się pamięciowo anatomii, fizjologii, zarysu schorzeń klinicznych i różnych właśnie takich zawodowych przedmiotów, że po prostu no, nie, jakby nie dało się przyjść na spontana, jak młodzież mówi teraz, i no i jakoś to będzie. Trzeba było po prostu się tego nauczyć na trójkę, na czwórkę lub jakkolwiek, ale trzeba było swoje odsiedzieć, ucząc się. Oprócz nauki oczywiście rozwijały się wspaniałe rzeczy. W 1987 roku przyszedł do nas ksiądz Jacek Ponikowski, który był człowiekiem, który jest człowiekiem bardzo czynnym. No mówię to ze wzruszeniem bardzo, bardzo mi bliskim. I on właśnie zapoczątkował taką możliwość nas spotykania się z młodzieżą widzącą. My nie wiedzieliśmy dokładnie, jak on to robi, skąd ta młodzież do niego przylgnęła. Na początku no rzeczywiście było to tak, że chodziliśmy na spotkania takie Ruchu Światło-Życie i z tych spotkań zrodziły się różne różne wyprawy, wyjazdy. Byliśmy wielokrotnie w górach. Byliśmy na wyprawach rowerowych, na tandemach. Przejechaliśmy do Rzymu na rowerach, na tandemach w 1990 roku. I właśnie w 2015 roku obchodziliśmy rocznicę kolejną tego wyjazdu naszego. No i to jak gdyby to, co nie wiem, jakieś było takie niefajne w szkole, czy nie udało się, na przykład jakieś niepowodzenia, to tym udało się, tym po prostu leczyłam te swoje niepowodzenia właśnie takimi różnymi spotkaniami i z młodzieżą widzącą i wyprawami. I w 1991 roku skończyłam technikum masażu. Aha, jeszcze chcę bardzo ważną rzecz wspomnieć, bo przyszłam do Lasek te 5 lat wcześniej, czyli w 1986 roku, i siostra Adela zabrała nas do pokoju matki Elżbiety. No i zanim w ogóle jakoś doszło do mnie, kto to jest matka Elżbieta, wiedziałam, że to jest ośrodek imienia Róży Czackiej, ale no, trzeba było troszeczkę się dowiedzieć rzeczywiście, kto to jest, ale ta wizyta w pokoju matki dała mi bardzo wiele, bo zobaczyłam, że to była osoba prawdziwa. To nie była osoba, która zaraz zejdzie z obrazka. Bo zobaczyłam, że ta matka Elżbieta to miała maszynę brajlowską, że miała jakąś książkę do czytania brajlowską, rzeczywiście była brajlowska, że ktoś zrobił jej odlew rąk, że te ręce były... Wtedy tego nie zauważyłam, ale ostatnio jak byłam w zakątku matki, który teraz się stworzył, zobaczyłam, że te ręce coś robiły w życiu. One były spracowane. Robiła ten odlew jakaś pani rzeźbiarka słynna. Nie pamiętam jej nazwiska, pewnie siostra Radosława będzie pamiętała. Te ręce coś w życiu wykonały. One coś mają do powiedzenia. I tak jak mówię, pokój był maluteńki. I jakby nie pozostało mi nic innego, tylko wierzyć w to, że rzeczywiście ta osoba tam mieszkała. I rzeczywiście ta osoba nie musiała aż tak bardzo dużo, nie potrzebowała do życia. No i po wyjściu z Lasek jakoś nie zaglądałam tam do tego pokoju. Zaczęłam pracę swoją w 1993 roku i mieszkałam w hoteliku. To jest miejsce, które na pewno matka Elżbieta znała. I mieszkały tam panie razem ze mną, oczywiście z młodymi dziewczynami, którą ja wtedy byłam tak samo. Mieszkały panie, które matkę doskonale pamiętały, bardzo dobrze znały. Te panie już praktycznie nie żyją. I to były osoby, które mówiły, że matka Czacka wymagała ciężkiej pracy. Była osobą, sama wymagała od siebie, wymagała od innych bardzo dużo pracowało się fizycznie wtedy, kiedy te panie żyły. No i dużo mi opowiadały. Rzeczywiście ja nie jestem w stanie przytoczyć tego, co one rzeczywiście dokładnie mi mówiły. Ale wtedy zaczęłam coraz częściej zaglądać na cmentarz, do grobu, szłam do grobu założycieli, tak jak to u nas się mówi. Jak już niewidomy dojdzie na cmentarz, to naprzeciwko bramy, znaczy jak się dojdzie na cmentarz, naprzeciwko bramy głównej jest grób założycieli. I jest tam pochowany ojciec Korniłowicz. Matki Elżbiety ciała już tam nie ma. Jest również ksiądz Artoni Marylski. Ja tam chodziłam Zwykle z kimś, bo jakoś tak nie umiałam tej drogi na cmentarz rozkminić. I chodziłam sobie i były bardzo różne chwile w Laskach. Ja jako pracownica też je doświadczałam. Były chwile radości i chwile trudne. I w tych chwilach trudnych mówiłam sobie, Matka Elżbieto, co byś ty na moim miejscu zrobiła? Co byś ty teraz zrobiła? Ja przyznam szczerze, mam nadzieję, że hejt mnie nie dotknie, ale ja nie umiałam na przykład mówić, Matka Elżbieto, módl się za nami. To było dla mnie zbyt górnolotne. Nie potrafiłam jakoś sobie tego poskładać w głowie, żeby w taki sposób do tej zwyczajnej matki mówić. Tylko po prostu przychodziłam i mówiłam, Matko Elżbieto, co byś ty na przykład na tym miejscu zrobiła, kiedy na przykład, no nie wiem, nagle umiera mój brat, bo tak było. Co byś ty zrobiła na takim miejscu, na moim miejscu, kiedy, nie wiem, kiedy rozpoczynamy z sąsiadami budowę domu? Czy ja to dobrze robię? Czy to jest rzeczywiście słuszna droga? Mhm. Tak, Laski dla mnie, o co ojciec pytał, są ciągle, bo mieszkam wprawdzie kilometr od miejsca, gdzie pracuję, czy może troszkę dalej, ale Laski są miejscem, gdzie żyją zwykli ludzie, gdzie wszystko jest wykonywane, robione w prostocie, gdzie po prostu ludzie uśmiechają się, mają swoje trudności, mają swoje troski, bo nigdy ich nie brakowało. Nawet wtedy, kiedy Matka Elżbieta żyła, to tak samo tych trudności nie brakowało, a były jeszcze większe, bo wiele osób może o tym zaświadczyć. I to jest, no to jest myślę, że dom, do którego się wraca, do którego chętnie można wracać z niemałymi trudnościami, tak jak to bywa też w domu.
Pani droga Jadwigo, bardzo dziękujemy za to opisanie nam tej rzeczywistości Lasek, ale również takiej szczególnej więzi właśnie z matką Elżbietą Różą Olczacką i tej ewolucji, o której pani tutaj wspomniała, którą nam opisała, tego miejsca w pani życiu. Bardzo serdecznie zapraszamy również widzów do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Temat niewidoma matka niewidomych. Najważniejsze, niewidoczne dla oczu, a jedna tutaj z pozycji, które siostry nam przywiozły, to taki specjalny tryptyk na ten czas, który przed nami, beatyfikacji. Tak, tutaj bardzo ciekawe rzeczywistości do zapoznania, z którymi zachęcamy. A jeden z nich nosi taki znamiony tytuł. Niewidoma, która otwierała oczy widzącym. Piękne, bardzo piękny tytuł. Ciekawe, skąd się wziął. To za chwileczkę dopytamy. Przedtem jednak zapraszamy naszych widzów do współtworzenia. Z Polski Północnej numery kontaktowe 56 657 00. 11 z Polski Południowej 56 657 00 12. Dwa numery w naszej rodzinie są one następujące: 536 600 lub 536 600 400, i dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski: 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Naszymi gośćmi są siostry z Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, siostra Radosława Podgórska, siostra Jana Maria Ściga oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia, do wspólnego spotkania, do wspólnej refleksji nad tą wielką postacią, nad tym wielkim dziełem, które matka Czacka pozostawiła po sobie, a siostry wraz z osobami, które są na miejscu, które wspierają, współtworzy po dziś dzień, niech to dzieło trwa i rozwija się, służąc nam wszystkim, prawda? Bo to jest dzieło dla każdego, nie tylko dla osób, które zmagają się z utratą wzroku, ale również tego wzroku takiego duchowego, no, na który niestety, ale dzisiaj tak wiele osób choruje, czy nie domaga. Ale zanim to jeszcze jeden taki wątek szczególny, który chcielibyśmy poruszyć podczas naszego dzisiejszego spotkania, to wątek, który jest punktem stycznym do wydarzenia, które będzie miało miejsce 12 września bieżącego roku, beatyfikacji tych dwóch wielkich postaci. Jak to się stało, że ksiądz kardynał Wyszyński związał się właśnie z tym miejscem, jakim są Laski, siostro Radosławo?
Był piękne popołudnie 1926 roku, kiedy ksiądz Władysław Korniłowicz, który wówczas był dyrektorem konwiktu dla księży studentów na Kulu, przyjechał z dwoma swoimi studentami do Lasek. Przyjechał z błogosławionym księdzem Chlebowiczem i z księdzem Stefanem, który był wówczas studentem. Wspomniał wtedy kiedyś komuś, że przyjedzie z Kulu z dwoma rodzynkami. Dlaczego tak powiedziano? Może troszeczkę kolokwialnie. Myślę, że to byli księża, którzy zwrócili szczególną uwagę księdza Korniłowicza. Dość tego, że ksiądz Stefan Wyszyński bardzo często zastępował księdza Korniłowicza w konwikcie księży studentów, gdy ten wyjeżdżał na różnego rodzaju rekolekcje. I właśnie wtedy matka mogła poznać dwóch księży, którzy stali się jej bardzo bliskimi. Ksiądz Henryk Chlebowicz, przypomnę tylko, że jest męczennikiem, zginął w 1941 roku. Natomiast ksiądz Korniłowicz był ojcem duchowym i matki Elżbiety, ojcem duchowym całego dzieła Lasek, no i jednocześnie ojcem duchowym księdza Stefana Wyszyńskiego, który kiedyś napisał nawet w jednej z konferencji Ojciec i Syn. Ta znajomość z konwiktu, która miała czas się rozwijać, ponieważ czas studiów trwał około 5 lat i ksiądz Korniłowicz wtedy przebywał, pozwalał, żeby obaj księża bardzo dobrze się poznali. I czas, który bardziej związał te dwie postacie, to był czas II wojny światowej. Mówimy kolejny dramat, w którym czy może się dokonać coś dobrego. I rzeczywiście w tym dramacie II wojny światowej, kiedy niewidome osoby i siostry są ewakuowane na wschód, bo myślano, że będzie bezpieczniej, do posiadłości, którą matka odziedziczyła, do Żułowa, między Lublinem a Zamościem, wyjechał również z nimi ksiądz Korniłowicz. Był tam niesamowity ścisk właśnie w tejże posiadłości. I siostry dzięki uprzejmości państwa zamojskich miały taką możliwość, żeby około 30 osób zostało przeniesionych do majątku państwa zamojskich, do Kozłówki. Tam nie było wówczas kapłana, na co matka Elżbieta nie za bardzo chciała się zgodzić, jak również i siostry. I wtedy wspólnie z księdzem Korniowiczem podjęli decyzję, żeby odnaleźć księdza Stefana Wyszyńskiego, o którym wiedzieli, że się gdzieś ukrywa. I wtedy jedna z sióstr pojechała do Wrociszewa, do rodzinnej miejscowości księdza Stefana i tam znalazła księdza siedzącego nad książkami, bardzo bladego, i zaproponowała wyjazd do Kozłówki w charakterze duszpasterza. Ksiądz od razu podjął decyzję, że jedzie, na co siostra, wiedząc, że skala niebezpieczeństwa jest dosyć duża, mówi, to może chodźmy do kościoła, żeby się pomodlić. A ksiądz Stefan mówi, ja już decyzję podjąłem, jedziemy. Pojechali przez Warszawę, żeby było bezpieczniej i dotrzeć do Kozłówki. I w Kozłówce niecały rok ksiądz przebywał wraz z niewidomymi, ponieważ już gestapo za bardzo patrzyło na tą sytuację, wydawała mi się trochę podejrzana, ale w Kozłówce ksiądz Wyszyński zajmował się nie tylko duszpasterstwem sióstr i osób niewidomych, tworząc taką tak zwaną Akademię Kozłowiecką, bo były wykłady z katolickiej nauki społecznej, z tomizmu, z Pisma Świętego, ale również głosił konferencje dla osób, które w majątku państwa zamojskich znalazły też schronienie. Więc codziennie przed obiadem była konferencja duchowa. Także ksiądz Wyszyński był otwarty dla okolicznej ludności, posługę sakramentalną sprawował, gdzie się dało. I po tym niespełna roku przejechał do pomocy w Żułowie na parę miesięcy i po krótkim epizodzie w Zakopanem u sióstr Szarych Urszulanek w 1942 roku przyjechał do Lasek w charakterze kapelana sióstr, ale również w charakterze kapelana Armii Krajowej. I wówczas to były dwa lata, dwa i pół roku, które bardzo połączyły matkę Elżbietę z księdzem Wyszyńskim. Matka Elżbieta od strony kobiecej, od strony odpowiedzialności za całe dzieło, które było wówczas bardzo, bardzo zniszczone już w czasie kampanii wrześniowej. No i ksiądz Wyszyński odpowiedzialny również za osoby niewidome, które wówczas jeszcze też miały możliwość nauki, za wielu uciekinierów, no i oczywiście za żołnierzy Armii Krajowej, którzy mieli w Laskach swoją bazę, ukrytą oczywiście. Przez jakiś czas w Laskach stacjonował dowódca, który został ciężko ranny w jednej z walk. I w tym czasie właśnie ksiądz Wyszyński głosił konferencję, sprawował Eucharystię, prowadził modlitwy. W jednym ze wspomnień mówi, że to był czas niesamowicie trudny i pobytu w Kozłówce, i w Żułowie, i w Laskach, ale to był piękny czas, w którym nie było dnia, żeby nie była sprawowana msza święta i modlitwy wspólne.
Proszę, taka to historia tej zadzierzgniętej przyjaźni, bo tak chyba można określić, prawda, przyjaźni tych dwóch wielkich postaci, które już 12 września będą wspólnie beatyfikowane. A my dziś się podejmujemy temat niewidoma matka niewidomych, najważniejsze niewidoczne dla oczu. Zapraszamy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Wraz z nami siostra Radosława Podgórska, siostra Jana Maria Ściga, to siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, założonego przez Marię Czacką, Elżbietę Czacką oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Siostro Jano, a jeśli chodzi o charyzmat zgromadzenia założonego przez matkę Czacką, jak w tych dzisiejszych realiach ten charyzmat odkrywacie, jak go realizujecie, na czym on dzisiaj polega?
Staram się kontynuować myśl matki, żeby służyć niewidomym na każdym etapie ich życia, więc w każdym kraju, gdzie jesteśmy, posłużymy też niewidomym za granicą. Obecnie jest to Ukraina, Indie i Rwanda w Afryce. Tam są placówki dla niewidomych, są to ośrodki, gdzie są szkoły dla niewidomych. Ale tutaj w Polsce to też służba niewidomym na każdym etapie życia, czyli nie tylko szkoły, ale też służba dorosłym niewidomym. To patronat, tak jak matka chciała, czyli pomoc rodzinom, dorosłym niewidomym. To Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych, w które jesteśmy zaangażowane. To również Dom Pomocy Społecznej właśnie w Żułowie, gdzie mamy niewidome panie. W Ponicach koło Krakowa, pod Krakowem w Niepołomicach pod Krakowem jest z kolei ośrodek dla niewidomych mężczyzn prowadzony właśnie przez księdza Jacka Ponikowskiego. Także no, jakby staramy się, żeby ten charyzmat był jakby kontynuowany. Chcę też powiedzieć, że jakby ta służba niewidomym jest kontynuowana ciągle we współpracy z towarzystwem, które istnieje od 1910 roku. I to Laski nie są sióstr. To ciągle placówki, które są prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, w skład którego wchodzą niewidomi, siostry i świeccy współpracownicy. I fenomen matki, która na przecież tyle lat przed Soborem Watykańskim II założyła współpracę sióstr ze świeckimi i nie bała się tego, prawda? Zakładając, że no, siostry no, muszą mieć bogate życie wewnętrzne i takie solidne podstawy, żeby związać się naprawdę bardzo blisko ze świeckimi i w takiej jakby postaci służyć niewidomym, bo wszędzie, gdzie jesteśmy, w szkołach, w internatach, przewaga jest osób świeckich. W dzisiejszych czasach jest to może normalne i naturalne, ale wtedy to było przedziwne, że właśnie czasami były takie sytuacje, że świeccy byli, prawda, przełożonymi sióstr w pracy, ale to się zmieniało. Czasami to siostra była właśnie osobą odpowiedzialną za szkołę, w której było dużo osób świeckich, a czasami było odwrotnie, prawda? I tutaj no, taka ogromna mądrość właśnie matki, która widziała ogromne bogactwo w takim związaniu się właśnie i wymianę tych darów, talentów właśnie w służbie Kościoła. I myślę, że tutaj też taki charyzmat matki, która właśnie chciała zaprzęgnąć te wszystkie ludzkie wartości budowane na naturze. I to też charyzmat, bo w duchowości naszej widziała właśnie takie trzy podstawy. Właśnie duchowość świętego Tomasza z Akwinu, duchowość świętego Benedykta i duchowość franciszkańską.
Taka, proszę tutaj, spójna jedność tych dwóch, tych trzech jakże wielkich postaci, w postaci lasek i tego dzieła, które jest, trwa i jest ono kontynuowane. A pani Jadwigo, patrząc na sytuację osób niewidomych w naszej ojczyźnie, jak by ją pani scharakteryzowała?
Obecnie wygląda to tak, że osoby niewidome, jeśli pracują, to są w stanie pracować na przykład spokojnie jako informatycy, tak jak siostra Jana Maria mówiła. Nie mówię, że jest bardzo różowo z pracą dla niewidomych, bo bywa czasami tak, że niewidomi kończą studia i nie są w stanie znaleźć pracy. Różnie to, naprawdę bardzo różnie bywa. Niewidomi pracują w bardzo różnych fundacjach. W Polskim Związku Niewidomych w Warszawie też różne osoby niewidome, ale na tak zwanym otwartym rynku też pracuje sporo osób niewidomych. Na przykład wiele osób niewidomych jest masażystami, mogą się kształcić, są tłumaczami na przykład przysięgłymi i to nie jest jakieś strasznie nienormalne zjawisko, że niewidoma osoba pracuje wśród samych na przykład widzących osób. Myślę, że daleko nam do tego, żeby było bardzo dobrze, a ideałem byłby taki, że po prostu osoba niewidoma może pracować na otwartym rynku i osoby widzące nie boją się osoby niewidomej, na przykład, nie wiem, powiedzmy osoba, która uczy rytmiki w szkole na przykład, żeby mogła swobodnie z pomocą jakiegoś asystenta spokojnie realizować to, co się kiedyś nauczyła i spokojnie móc uczyć tego dzieci. Mamy dużo do zrobienia moim zdaniem, ale dużo naszych absolwentów znajduje pracę, kończy studia. Są też osoby, które pracują jako teleinformatycy. No ale ciągle jest niedosyt. Właśnie w takim względzie, żeby osoby niewidome mogły współpracować z osobami widzącymi, bo są ciągle obawy. Ciągle jakieś są takie niedowierzanie, że na przykład co się stanie, jeżeli osoba niewidoma to w ogóle tą pracę podejmie. Więc myślę, że troszkę jest jeszcze do zrobienia.
Czyli trzeba nam więcej odwagi we wzajemnych relacjach.
Tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Jadwigo. Zapraszamy widzów do współtworzenia naszego dzisiejszego programu. Halo, bardzo proszę.
Przez krzyż.
Do nieba.
Tak jest, to zawołanie, prawda?
Tak.
A któż się do nas dodzwonił?
Krystyna z Bogusławia Śląskiego.
Bardzo się cieszę, pani Krystyna.
Siostra siostry Ludwiki.
O, bardzo nam miło, pozdrawiamy.
No, dziękuję bardzo, ja również siostry serdecznie pozdrawiam. Więc ja w Laskach byłam pierwszy raz na ślubach mojej siostry z rodzicami, a później przez wiele, to był rok około 50, może 50, bo dokładnie nie pamiętam w tym momencie, więc później już jak dorastałam, to jeździłam i sama, będąc jeszcze przy szkole, prawda, w czasie wakacji, jeździłam wiele razy. Moja siostra pracowała w internacie, w przedszkolu bywała, więc ja wszędzie, gdzie była moja siostra, ja tam też wszędzie byłam, w domu dziewcząt i w przedszkolu. Później moja siostra zajmowała się głucho niewidomą Krystyną Hryszkiewicz, więc też bywałam i Krystyna z siostrą bywała u nas. Już to było oczywiście dużo, dużo później. Ale z Laski bardzo serdecznie tak wspominam, bardzo zawsze było miło, ta atmosfera taka laskowska bardzo mi odpowiadała. No jeszcze matka, założycielka żyła jak była. Oczywiście miałam możliwość spotkania się z matką, przywitania, także zawsze bardzo serdecznie. I teraz nawet jutro się wybieram do Lasek odwiedzić swoją siostrę już, która skończy za kilka dni 92 lata, więc z tej okazji też jadę ją odwiedzić. No, było tak, że kiedyś syn mnie podwiózł do Lasek, bo w Warszawie mieszka. I mówi, mamo, co ty tu będziesz robić przez ten tydzień? Ja mówię, wiesz, synu, ja tu tak z radością przyjeżdżam. I ja w Laskach odpoczywam, a to było właśnie po chorobie mojego męża, więc tego odpoczynku bardzo mi było potrzeba. Więc dziękuję siostrom bardzo za tą atmosferę, za życzliwość, za gościnność. Zawsze tak czułam się jak w domu. Serdecznie siostry pozdrawiam i ojca. I z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I panią Jadwigę pozdrawiamy tutaj.
Dziękuję, czuję się pozdrawiona. Tak.
I do zobaczenia.
Tak, pani Krystyno, do zobaczenia jutro, tak? No i prosimy również w naszym imieniu złożyć serdeczne życzenia urodzinowe dla siostry Ludwiki, tak? Która 92 lata będzie kończyć za niedługo. Proszę, bardzo serdecznie siostrę pozdrawiamy i winszujemy tego pięknego jubileuszu życia. A przechodząc również do tej wypowiedzi pani Krystyny, to czego dzisiaj szukają ludzie odwiedzający Laski, siostro?
Myślę, że tego, co od lat przyjeżdżają i szukają Pana Jezusa. Szukają pokoju serca i często tego nie nazywają, bo przyjeżdżają ludzie wierzący i niewierzący. Ale szukają Pana Jezusa w drugim człowieku, czyli szukają spotkania z Nim poprzez nas, poprzez niewidomych. I właśnie to, co powiedziała nasza słuchaczka, czyli poprzez uśmiech, poprzez właśnie apostolstwo, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, żeby porozmawiać, żeby odpocząć. I to jest chyba najważniejsze właśnie. Myślę, że to, co w Laskach jest ważne, to taka tajemnica trwania. I tego nas też uczą bardzo nasi niewidomi, którzy przeżywają w swoim życiu różne momenty. Zwłaszcza nasi niewidomi młodzi, do których dociera jakby świadomość, że... Bo dzieci tego może jeszcze nie zauważają, prawda? Ale właśnie ci, do których dociera świadomość, że właśnie są inni od swoich rówieśników, że może coś w życiu tracą, zwłaszcza te osoby, które przeżywają, że tracą jakieś resztki wzroku. Takie też miałam doświadczenia, że właśnie towarzysząc dziewczętom, które na jakimś etapie życia na przykład w wyniku jaskry traciły wzrok do końca, jakie to było dla nich cierpienie, prawda? I właśnie też taki wewnętrzny bunt, który przeżywały. I może to nie był bunt na Pana Boga, ale na wszystko, prawda? I w tym momencie trzeba było po prostu przy nich być.
żadne rozmowy, żadne tłumaczenie w tym momencie nie miało sensu, tylko po prostu właśnie bycie. I myślę, że takie trwanie pod krzyżem z nimi, to właśnie matka też właśnie o tym mówiła, że bycie z niewidomym pod krzyżem ma swoją ogromną wartość i wtedy żadne słowa nie wystarczą. Potem oczywiście przychodzi taki moment, że przychodzi czas na rozmowy, długie rozmowy, nocne rozmowy i to jest bardzo ważne. Ale jest taki moment, kiedy trzeba trwać i to są chyba najbardziej cenne chwile. Potem po latach, kiedy nasze wychowanki wracają, prawda, czy wychowankowie do nas, kiedy wracają już z dziećmi, z mężami, z żonami i kiedy o tych chwilach rozmawiamy, kiedy wspominają te momenty, to rzeczywiście to jest chyba najbardziej cenny wspólny czas, o którym się nie mówi, ale o którym po prostu, który jest gdzieś tam w naszych sercach. I myślę, że też dla osób, które przyjeżdżają do nas, oczekują od nas, żebyśmy po prostu dla nich byli. I matka też chciała, żebyśmy po prostu byli dla ludzi. Nie pytali, czy wierzą, czy nie wierzą. Po prostu, żebyśmy w Laskach byli.
Siostra Jana Maria Ściga. Tak, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Pani Jadwigo, tak tutaj spoglądam na zegar, już kwadrans po godzinie 19, tak pomału dobiega końca czas naszego
nie wiem, czy
spotkania.
Ojcu,
no i ten fragment.
Ojcu przypadkiem nie zabiorę, że tak powiem, jakiejś myśli, ale chyba trochę tak.
Bardzo proszę.
Czytam fragment z książki siostry Cecylii, Róża Czacka, Matka Elżbieta. Po przyjeździe do... wspomina jedna wychowanka. Po przyjeździe do Lasek zostałam zbadana przez okulistę. Podejrzewano u mnie jaglicę. Do dzieci mnie nie dano. Mieszkałam oddzielnie i zajmowała się mną jedna z sióstr. Pewnego razu w czasie spaceru byłam bardzo rozgadana i ta siostra powiedziała, bym była cicho, bo idzie matka. Bardzo się zdziwiłam, co to za matka i pomyślałam sobie, że to pewnie matka tej siostry. Pan Witold Świątkowski po mszy świętej w niedzielę zatrzymuje mnie i pyta, a coś ty wczoraj robiła? Odpowiadałam, że byłam na spacerze, słuchałam dzięcioła, zbierałam grzyby, rozmawiałam z siostrą Wacławą i z matką. I tu szybko zapytuję, ale czy to też i pana matka? A pan Świątkowski mówi, to twoja matka i moja, wszystkich dzieci i niewidomych i wszystkich ludzi w Laskach, bo matka założyła zakład i szkołę i ty tu przyjechałaś uczyć się, aby ci było dobrze w życiu, abyś było dobrze wszystkim dzieciom niewidomym i wszystkim nam, będącym z wami. Rozumiesz? Tak, powiedziałam trochę niepewnie. Pan Świątkowski podniósł mnie i pocałował.
Piękny fragment, piękne wspomnienie. To matka moja i matka twoja. O matce Elżbiecie Róży Czackiej. Bardzo dziękuję pani Jadwigo za tutaj, no właśnie, przybliżenie nam tego fragmentu. To dla nas również wielka sprawa. I tych fragmentów chcemy więcej poznawać, jeśli chodzi właśnie o tę wielką postać matki Czackiej. Trzeba nam do niej sięgać, do tej wielkiej osoby otwartej dla każdego, jak tutaj niejednokrotnie to zostało wyartykułowane podczas naszego dzisiejszego spotkania. A tak konkludując tę część naszego spotkania, siostrą Radosławo, kiedy byśmy mieli tak scharakteryzować, jakie jest przesłanie matki Czackiej dla nas na dziś, które nam pozostawia? Bo siostra mówiła, że często rozmawia z matką Czacką właśnie chociażby przez pisma. To co nam matka Czacka dzisiaj pozostawia jako takie przesłanie?
Pierwsze przesłanie to jest patrzenie głębiej niż mogą widzieć oczy, czyli patrzenie względem dostrzegania Pana Boga w każdym działaniu, w każdym momencie naszego życia. Matka w ostatniej chorobie, która trwała 10 lat, zawsze się modliła słowami wszystko dla Boga. Chcę, aby od początku do końca było wszystko dla Boga, pierwszy oddech i ostatni dla Boga. Czyli takie nastawienie w tej rzeczywistości, która nas czasem przytłacza, która jest bardzo wymagająca pod względem działania, pod względem efektywności, Matka nas odsyła do momentu zatrzymania się przy sercu Pana Boga, posłuchania, co On mówi do nas. To z jednej strony, takiej bardzo duchowej. A drugie przesłanie ukazuje też względem właśnie osób niewidomych i względem nas wszystkich, że świętość jest dla każdego. Nie patrzy się na to. Pan Bóg nie powołuje ludzi mocnych, silnych, takich supermenów, tylko powołuje właśnie osoby kruche. I w tych osobach kruchych ukazuje swoją wielkość. Tak jak księdza prymasa, gdy powiedziano mu, gdzie z takim zdrowiem doświęceń i dożył pięknego wieku, tak samo matka Elżbieta.
Proszę, świętość jest dla każdego. Przesłanie, które nam tutaj siostra Desława pozostawia właśnie od siostry matki Czackiej. Bardzo serdecznie dziękuję za tę część naszego spotkania. Tak, z niecierpliwością oczekujemy na drugą część o godzinie 21.30. Wraz z nami będą siostra Radosława Podgórska, siostra Jana Maria Ściga ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję również widzom telewizji Trwami. Do usłyszenia o godzinie 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz, ja.